Chwała niech będzie naszemu Panu. Moi drodzy, Boże Słowo mówi, duch ochoczy, a ciało mdłe. Jestem zmęczony dzisiaj. I myślę, że to, że mam okazję dzisiaj stanąć na tym miejscu, to mnie tak motywuje, aby z tym walczyć. Z Bożej łaski to jest trzeci raz w tym tygodniu, kiedy mam możliwość usługiwać Bożym Słowem. Nie jestem kaznodzieją, ale tak Bóg sprawił, że miałem te możliwości usługiwania. Ale to nie duch jest zmęczony, tylko ciało. Więc posłuchajmy, co Duch Boży dzisiaj chce powiedzieć do nas. Otwórzmy sobie Ewangelię według świętego Mateusza, 5 rozdział. W ogóle tą usługę dzisiejszą zatytułowałem Trudna Ewangelia. I będę czytał od 38 wiersza. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żeby szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Trudna Ewangelia, trudne słowa, które wypowiada Pan Jezus. Pan Jezus proponuje nową strategię walki. Boże Słowo mówi, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, a Pan Jezus proponuje nam nową strategię, abyśmy wiedzieli, jak walczyć, z czym walczyć. Mówię celowo nie z kim, tylko z czym. Tak się składa, że kiedy po drugiej stronie staje człowiek najczęściej, który czyni nam jakąś przykrość, to często dajemy się łapać na taką pułapkę nieprzyjacielską, myśląc, że z nim walczymy, bo jego widzimy. Ale nie walczymy z człowiekiem. I Pan Jezus proponuje nam taką strategię walki ze złem, nie z wrogiem, nie z człowiekiem, z nienawiścią, a nie z nienawidzącym. Trudno jest to rozdzielić, kiedy stajemy w takiej trudnej sytuacji konfrontacji z nienawiścią, ze złem. Dzisiejszy świat bardzo lubi to słowo oko za oko, ząb za ząb. Wielu ludzi się powołuje na to, mówią, że Bóg tego oczekuje od nas. Kiedy włączymy media, one proponują taki model. Jeśli ktoś ci zrobił krzywdę, odpłać mu dwakroć. Wiecie, większość dzisiejszych filmów, tak zwanych thrillerów, opartych jest na przemocy. I świat fascynuje się bohaterami, którzy przykładowo, pierwszy scenariusz, ktoś komuś zabija żonę i ten człowiek mści się i w zamian zabija 5 czy 7 ludzi. Wszyscy są zadowoleni, odwet został dokonany. Wiecie, ludzie oglądający tego typu filmy nawet podobają mi się. Nawet martwią się o tego człowieka, żeby mu się krzywda nie stała, zanim nie dokona zemsty. Oko za oko, ząb za ząb. Ale Pan Jezus nie chce, abyśmy nienawiść pokonywali nienawiścią. Aby ta nienawiść eskalowała. Wiecie, z nienawiścią jest tak, że dopóki ktoś jej nie przerwie, to ona rośnie. Mamy w naszym kraju wiele rodzin podzielonych, skłóconych ze sobą. I gdyby tak spytał niektórych którzy 30 lat ze sobą nie rozmawiają, brat z bratem, siostra z siostrą, to pewnie by już nawet nie pamiętali, o co poszło. Ale nikt nie chce ustąpić, nikt nie chce wyciągnąć pierwszej ręki. Wiecie, gdyby nie Pan Jezus, to myślę, że wielu z nas, albo większość nie wiedziałaby o tym, że to my mamy być tymi, którzy pierwsi wyciągają rękę. Rozum mówi nie, duch mówi tak. I toczymy ten bój najpierw sami z sobą, z własnymi myślami, rozpamiętując krzywdy, rozpamiętując to, co złego nas spotkało, jak on czy ona mógł to zrobić. Czy dopóki nie pozbędziemy się takiego myślenia, będziemy cierpieć. Naprawdę będziemy cierpieć. Wielu ludzi cierpi. Pamiętam wiele lat temu, kiedy na Filasiewicza stał namiot, mieliśmy ewangelizację i pamiętam dziewczynkę. My głosiliśmy Ewangelię dzieciom, zajmowaliśmy się w tym czasie dziećmi. I pamiętam taką dziewczynkę, 12, może 13 lat. Przyszła do mnie i mówi tak. Proszę pana, to chyba złe, co robię, bo codziennie się modlę, żeby mój tata umarł. Byłem zaskoczony, taka młoda dziewczynka. Ja mówię, ale czemu się tak modlisz? Bo on pije codziennie, bije mamę, bije nas, boimy się go. I myślę, że jakby Bóg chciał, to by wysłuchał, żeby on umarł i nie byłoby tak trudno nam w domu. Wiecie, ta dziewczynka z jednej strony bardzo chciała, żeby ten ojciec zmarł, bo nie wierzyła, że cokolwiek może się zmienić. Nie wierzyła w to, ponieważ od dziecka widziała go pijącego, awanturującego się i nie wierzyła w to, że cokolwiek może go zmienić. I po części miała wyrzuty sumienia, że takie chciałaby rozwiązanie, bo nie widziała po prostu innego. Nienawiść, zło czasami wydaje nam się, że bierze górę i zwycięża. Ale Pan Jezus daje nam nadzieję, ponieważ pokazał nam, jak zwyciężać zło. Pan Jezus nie był teoretykiem, ale był praktykiem. I to, co mówił, o tym, o czym mówił, to, co mówił, co głosił, było widoczne w jego życiu. On to wykonywał, on tym żył. On taki był, jak mówił i mówił tak, jak żył. Nie było ani cienia dysonansu między jego życiem, a między jego słowami. Gdzie my tak często mówimy Boże Słowo i tak, to jest Boże Słowo, ale to jest Słowo Pana Jezusa. To są słowa człowieka, który żył i chodził tutaj na ziemi, będąc Bogiem. Ale był w ciele, jak każdy z nas. I to są jego słowa. Słowa człowieka, który doświadczył tego wszystkiego, czego doświadczamy my, z wyjątkiem grzechu. I nie przegrał, nie uległ żadnej pokusie, w żadnej próbie i w żadnym doświadczeniu. A więc Pan Jezus jest tym najwyższym autorytetem, którego warto słuchać i którego słowo warto brać za przykład do naśladowania, ponieważ ono jest pewne, tak jak jego życie było czyste, doskonałe. W niczym nie uchybił, w nim nie znaleziono żadnej skazy. 39 wiersz tej Ewangelii, tego 5 rozdziału mówi, a ja wam powiadam, może jeszcze, słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. Słyszeliśmy, wszyscy słyszeliśmy, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A Pan Jezus mówi, a ja wam powiadam, a teraz wam mówię, kiedyś tak powiedziano, oko za oko, ząb za ząb, a dzisiaj mówię wam, Dzisiaj mówię wam, nie sprzeciwiajcie się złemu. Złemu w moim rozumieniu nie chodzi tutaj o szatana, o przeciwnika. Tutaj chodzi o złego człowieka, który czyni zło. I tutaj w tym wersecie nie sprzeciwiajcie się złemu jest użyte taki grecki czasownik anthistemi. I to słowo znaczyło przyjąć przeciwną postawę. Przyjąć przeciwną postawę, zdecydowanie oprzeć się wrogowi. Przyjąć przeciwną postawę, zdecydowanie oprzeć się wrogowi. To znaczy to słowo. Ale Pan Jezus mówi, ale ja wam powiadam, nie. Nie sprzeciwiajcie się. Czyli ja wam powiadam, nie przyjmujcie takiej postawy. Nie przyjmujcie, nie przeciwstawiajcie się tak gwałtownie temu, kto czyni zło. Nie sprzeciwiajcie się. Wiecie, kiedy ktoś, kto czyni zło, zauważ jedną rzecz. Często rodzice popełniają ten błąd, krzycząc na dzieci. A potem dziwią się, że nagle dzieci zaczynają na nich krzyczeć. Dlatego, że to jest ich naturalna reakcja na czyjś krzyk. Jeśli będziesz krzyczeć na innych ludzi, prędzej czy później będą krzyczeć na ciebie, bo to jest taka naturalna ludzka reakcja na krzyk. Nikt nie lubi, jak ktoś na niego krzyczy. Nie przeciwstawia się gwałtownie temu, kto czyni zło. Ktoś, kto czyni zło, oczekuje, często prowokując, że będziesz również zły, taki jak on. Kiedy byłem takim młodym Bożym dzieckiem, pracowałem na kopalni, często testowano moją pobożność. No zaklnij. Znaczy, to było dziecinne wręcz. To było głupie i dziecinne. No co, nie wolno ci zakląć? No zaklnij. No przecież on ci to powiedział. On cię sklął, zwyzywał, a ty mu nic nie mówisz. I wiem jedno, że gdybym powiedział jakiekolwiek słowo, to sprawiłoby radość tym ludziom. Dziwne, że przekleństwa mogą komuś sprawić radość i satysfakcję, ale wiem, że oni tego oczekiwali. Kiedy przeciwnik prowokuje cię, to oczekuje, że zrobisz to, czego on chce. Że będziesz krzyczeć, że będziesz wrzeszczeć, że będziesz reagować właśnie w taki gwałtowny sposób. Pan Jezus mówi, nie przeciwstawiaj się gwałtownie złu. Zauważmy, kiedy Pan Jezus żył i chodził tutaj po ziemi, nie reagował gniewem, wybuchem. Kiedy odpowiadał na różne dziwne nieraz pytania, to ci, którzy słyszeli odpowiedź, a ona była spokojna albo stanowcza, ale nie gniewna, wpadali w złość. Czytamy, że zgrzytali zębami, parę razy próbowali go ukamienować, brali kamienie w ręce, nie podobała się odpowiedź. Ale Pan Jezus nie reagował w taki sposób, w jaki reaguje świat. I to jest taka pierwsza trudna lekcja wynikająca z tego fragmentu Bożego Słowa. Nie walcz z człowiekiem. Wiele razy w życiu przerabiałem te lekcje, myślę, że będę jeszcze przerabiał. Przyznam się, że nieraz przegrywałem, nieraz dałem się ponieść emocjom, nieraz zacząłem walczyć z człowiekiem. I myślę, że mamy świadomość tego, że nie zawsze z tego typu prób wychodzimy zwycięsko. Nie będę się tłumaczył, że może miałem gorszy dzień, bo wiecie, dzisiaj na każdą naszą postawę znajdziemy wymijającą i trafną odpowiedź. Biometr jest nie taki, jak powinien być. Ciśnienie spada, głowa mnie boli, ktoś mnie zdenerwował, ja zmęczony i tak dalej. Zawsze znajdziemy jakiś powód i zawsze znajdziemy jakąś wymówkę. Kobiety mogą powiedzieć, są dwa dni przed, czy jeden dzień po i są nerwowe i wybuchowe. I można łatwo też wszystko usprawiedliwić swoją nerwową postawą i tak dalej. Zawsze wszystko można wytłumaczyć, jak się bardzo chce. No do tego jesteśmy po prostu zdolni. Myślę wszyscy. Nie walcz z człowiekiem. To jest trudna lekcja. Nie walcz z człowiekiem. I tutaj niedawno z tego miejsca Błażej przeczytał to słowo, że o języku. Jak trudno go powstrzymać. Wiecie, myślę, że problemu z powstrzymaniem języka nie ma tylko niemowa, ale on jeszcze może rękami też przekazać to, co chce powiedzieć. Wszyscy, myślę, w jakimś stopniu mamy z tym problem. Ten 40 werset następny mówi: a temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. I Pan Jezus mówi o praktycznym sposobie, jak reagować na pewne rzeczy. Kiedyś nie rozumiałem tego wersetu. No jak to, ktoś chce mi zabrać szatę i jeszcze mam mu coś więcej zostawić, więcej dać, to takie trochę, no powiem, dziwne. Raczej mamy ten nawyk, że jeśli ktoś chce nam coś zabrać, to trzymamy mocno w garści i niezbyt chętnie oddajemy. Ale to jest troszeczkę inna sytuacja. Chodzi tutaj o to, Pan Jezus używa tego przykładu, który w Izraelu wszyscy znali, że dotyczyło to bardzo biednych ludzi, którzy nie mieli na chleb, mówię to w uproszczeniu, albo żeby zaspokoić głód swój, czy nawet dzieci, i dawali pod zastaw swoją szatę wierzycielowi. I ten wierzyciel, czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale, w 26 wierszu. Jeżeli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, zwrócisz mu go przed zachodem słońca, bo jest to jego jedyne okrycie jego ciała. Moi drodzy, pomyślmy teraz, ile rzeczy wisi w naszych szafach. Bo to jest jego jedyne okrycie. Czyli dotyczy to bardzo, bardzo biednych ludzi, którzy, myślę, że spotkaliście się z takimi ludźmi. Mieliśmy sąsiadów, mąż pił, żona nigdy nie miała co włożyć do garka i ona przychodziła i pożyczcie szklankę cukru, pożyczcie szklankę mąki. Wiecie, pożyczaliśmy, bo wiedzieliśmy, że... Może pożyczaliśmy, dawaliśmy. Wiedzieliśmy, że ona nigdy nie odda, bo nie ma z czego. Ale pożyczcie, bo... I wiedzieliśmy, że tam są małe dzieci. I ten wierzyciel nie mógł zabrać dwóch szat. Mógł zabrać tylko jedną. To mówią prawo Boże, prawo mojżeszowe. Ale prawdopodobnie historycy mówią, że często nadużywali tego prawa. Jeśli ten wierzyciel zabrał szatę i zabrał płaszcz, to jak myślicie, jak ten człowiek wyglądał? To było spodnie okrycie i wierzchnie. Zostawał nagi, nie miał nic. Czyli to było bardzo zawstydzające i bardzo upokarzające. Pan Jezus mówi: jeśli chce ci zabrać szatę, daj mój płaszcz. Zrób to wcześniej. Zawstydzisz go. Zawstydzisz go. Tyle możesz zrobić. Oddaj tą szatę. Zawstydzisz go. Wiecie, nieraz my, jako Boże dzieci, możemy tylko tak zareagować. Swoją uległością, swoim poddaniem zawstydzić człowieka. Może coś do niego dotrze. Może coś zrozumie, może coś zobaczy. Dlaczego? Dlatego, że on oczekuje takiej gwałtownej, gniewnej reakcji. ale jeśli poddasz się, weź i szatę. Może brzmi to tak bardzo rezygnacyjnie, ale może się zawstydzi. Wiecie, to też jest sposób walki. Wydawałoby się, że to jest sposób walki, w którym Bóg coś może uczynić. Widząc naszą słabość, naszą rezygnację, Bóg coś może uczynić. Może zawstydzi się. Dalej czytamy. A kto by cię przymuszał, żeby szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. A kto by cię przymuszał, aby szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Wiecie, było takie prawo za czasów Pana Jezusa pod okupacją Rzymu, że żołnierz rzymski mógł wymusić na jakimś przechodniu, aby jakiś ekwipunek, jakiś bagaż, czy co miał, niósł mu przez jedną milę. Jedna mila to było około 1000 kroków, więc może około kilometra. Jak myślicie, czy to się Izraelitom podobało? Podchodzi ktoś na ulicy i mówi, masz moją torbę. I masz się poddać temu prawu. W jakimś sensie, w jakimś stopniu nie dziwię się, że Żydzi nie pałali jakąś wielką miłością do Rzymian, ponieważ nikt się nie pytał tego człowieka. Masz czas, masz ochotę, masz zdrowy kręgosłup, masz mój bagaż i nieś. Nie wiem, czy liczono te 1000 kroków, czy pewnie tak, ten co niósł, chciał jak najszybciej się tego ciężaru pozbyć i egzekwował to, co musiał, czyli liczył te kroki. I co Pan Jezus mówi? Co Pan Jezus radzi w tej sytuacji? Pan Jezus mówi, idź z nimi dwie. Idź z nim tą drugą milę. A jak dasz radę, to i trzecią. Może się zawstydzi. A jeśli jeszcze zrobisz to z ochotą, z uśmiechem na twarzy, to już w ogóle zawiedziesz tego człowieka, który chciał pokazać swoją siłę, swoją władzę, swoje prawo. Może mu się głupio zrobi. Pamiętam, kiedyś jeden z kolegów testował moje chrześcijaństwo wiele, wiele lat temu i mówi, mam brudny but. A przecież Pan Jezus umywał nogi uczniom. To mógłbyś mi ten but wyczyścić. Wyczyściłem mu ten but i chciałem mu wyczyścić drugi, ale on już nie chciał. Był bardzo skrępowany. Miałem taki fajny ubaw. Był bardzo skrępowany, że chciałem mu jeszcze drugi but wyczyścić. Kiedyś, kiedy dostałem w policzek, nadstawiłem drugi. Miałem okazję w życiu, wiecie, Bóg... Miałem okazję wypróbować Boże Słowo. Kiedy nadstawiłem drugi policzek, nie dostałem już w niego. To było zwycięstwo. Wiecie, po tej próbie, która była zwycięska, poszedłem do lasu i z godzinę płakałem. Wiecie dlaczego? Tak bardzo zraniona była moja duma. Ale z drugiej strony wiedziałem, że odniosłem jakieś tam małe zwycięstwo. Wiecie, kiedy chcemy testować Boże Słowo w naszym życiu, to będziemy mieli okazję. Ja pamiętam, jak modliliśmy się o różne rzeczy. I moja żona się modliła kiedyś o cierpliwość. Tak sobie wymyśliła, że będzie się modlić o cierpliwość. No bo przecież my się musimy o wszystko modlić i Bóg chce dać nam cierpliwość. No i pamiętam, dzieci tak jej dawały popalić w tym dniu. Zaczęła się złościć. No ja mówię, no co, no przecież chciałaś cierpliwość, nie masz okazji. Wiecie, nieraz nie musimy się o pewne rzeczy modlić, a okazje same przyjdą i będziemy się uczyć i nasza wiara będzie doświadczana. Nie o wszystko musimy się modlić. Pewne rzeczy są wkalkulowane po prostu w nasze życie. Idź z nim i dwie. Idź z nim i drugą milę. Może się zawstydzi. Wiecie, ja wiem, że to nie jest jakiś imponujący oręż. To nie wyrywa z butów, jak to mówią, taka postawa. Nie ma w tym macho, nie ma w tym supermana. A jednak może być zwycięstwo. Bo tak postępował Pan Jezus. Nie wstydził się umyć nóg uczniom. Jak to mówią, korona z głowy nie spadła. Kiedy byłem młodym człowiekiem, spadł na mnie jako na najmłodszego wnuka przywilej mycia nóg dziadkowi. Nie cierpiałem tego robić. Dziadek miał strasznie długie paznokcie u stóp. Dziadek najpierw moczył te nogi, potem mu je obcinałem. Wiecie, co działo się w mojej głowie? Ale zdaniem dziadka robiłem to najlepiej. Przecież miał jeszcze mojego brata, siostrę, ale ja to robiłem najlepiej. Nie miał świadomości, ile to mnie kosztowało. I nawet jego pochwała wcale mi się nie podobała i wcale mi na niej nie zależało. Będziemy mieli w życiu i mamy w życiu różne okazje, aby Ewangelia, trudna Ewangelia w naszym życiu mogła się wypełniać i stawać realna. Wiecie, my tak, mamy takie tendencje, w zasadzie wszyscy, że chcielibyśmy tak łatwiej, tak już, tak zaraz, tak miło, tak przyjemnie. No przecież oczekujemy tylko dobrych rzeczy od Boga. Tylko powiem wam, ja zupełnie inaczej kiedyś pojmowałem dobro. Nie rozumiałem, co to znaczy dobro. Bo pomyślcie, co jest dobre? Dobre to jest to, co mi pasuje, co mi się podoba, co mi odpowiada, co zaspokaja moje potrzeby, moje pragnienia. To w naszym rozumieniu jest dobro. Ale Bóg widzi to inaczej. Twoje i moje dobro widzi zupełnie inaczej. Dlaczego? Bo wychowuje. Wychowuje ciebie i mnie. I powiem tak, najczęściej to, co jest najlepsze i najbardziej potrzebne, najbardziej nam się nie podoba. Największy opór, a tego potrzebujemy najbardziej, aby skruszało serce, aby charakter został ukształtowany, nie zawsze to będzie się podobać. I powiem, pewnie tak jest, że często się nie podoba nam. Trudna lekcja, trudna Ewangelia, ale nie niemożliwa. I trzeci przykład, który jest również bardzo trudny. On dotyczy pożyczania i pożyczek. Ktoś kiedyś już powiedział stare takie przysłowie nasze krajowe, dobry zwyczaj, nie pożyczaj. A kto by cię przymuszał? Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Powiem wam tak. Łatwo jest pożyczyć, trudniej jest oddać. To po pierwsze. Ktoś, kto kiedy miał pożyczkę, wie, że wystarczy nieraz parę papierków podpisać, można iść do kogoś znajomego, pożyczyć pieniądze, ale trudniej jest oddać. Ale tutaj Boże Słowo mówi o czymś takim i o kimś takim, kto przychodzi do ciebie pożyczyć i nie ma zamiaru oddać. Pożyczając już wie, że nie odda ci pieniędzy. I wcale nie dlatego, że nie jest w stanie, czy nie będzie mógł w stanie, tylko dlatego, że po prostu nie ma zwyczaju oddawać. Spotkaliście się z takimi ludźmi, którzy pożyczają i zapominają. Wiecie, normalnie to jest tak, że jeśli ktoś pożyczy od kogoś pieniądze, a nie może oddać, bo różnie w życiu bywa, to nie śpi po nocach, przeżywa. Skąd to wiem? Bo przerabiałem to w życiu. Ale można podejść do tego w taki sposób, iść i pożyczyć, nie myśląc o oddaniu. A kto by temu, kto cię prosi, daj? Zobaczcie, kiedy dajemy, nie ma problemu. Ale kiedy pożyczamy, to już oczekujemy i mamy prawo oczekiwać zwrotu długu. To nie jest tak, że weźmiemy teraz Boże Słowo i powiemy, no popatrz, tu jest tak napisane, jak już pożyczyłeś, to tak jakbyś dał. Miałem kiedyś taką historię wiele lat temu, ze 25 w moim życiu, gdzie postanowiliśmy pomóc pewnemu zborowi kupić węgiel. I dałem pewnemu człowiekowi, który zajmował się handlem węgla, zresztą mojemu dobremu znajomemu, 3000 zł i miał kupić tam, już nie pamiętam według ceny, ile tych ton węgla wtedy wychodziło, i zawieźć do pewnego młodego, rozwijającego się zboru. Myśleliśmy o tym latem, bo węgiel był najtańszy. Ten człowiek wziął te pieniądze. Minął miesiąc, drugi, trzeci. Przyszła jesień. Za chwilę miała być zima. O, już w przyszłym tygodniu, za tydzień, za miesiąc. Potem się obraził i nie oddał tych pieniędzy, ani tego węgla nie zawiózł. I jeszcze się obraził. I troszeczkę mnie to bolało. Było mi bardzo przykro z tego powodu. Wiedziałem, że to była taka jawna kradzież. I powiem wam, nie miałem kontaktu przez dłuższy czas i nagle dostałem list z więzienia od tego człowieka, że siedzi w więzieniu i prosił o, już nie pamiętam, o parę złotych. Wiecie, jaka była moja reakcja? Pierwsza, bezczelność. Znaczy, to już jest szczyt bezczelności. Przekręcił mnie na 3000 i jeszcze chce, żebym mu coś do więzienia wysłał. Nie? Naprawdę tak pomyślałem. Ale kiedy zastanawiałem się nad tym, to tak moje serce zaczęło kruszeć. Wiecie, kiedy najpierw, kiedy do nas coś dociera, a jesteśmy emocjonalni, jedni bardziej, inni mniej, ale w zasadzie wszyscy w jakimś stopniu, to najpierw ruszają emocje. A emocje powodują, że burzy nam się coś tam w głowie i kotłują się różne myśli. Nie zawsze miłe i fajne. Ale kiedy pozwoliłem, aby te emocje się wyciszyły, naprawdę zrobiło mi się żal tego człowieka. Już nie pamiętam, jakieś tam pieniądze mu wysłałem do tego więzienia. Nigdy więcej już się nie spotkaliśmy. Wiem, że gdzieś wyjechał. Okazało się, że poszedł siedzieć za jakieś malwersacje finansowe i tak dalej. I powiem wam, naprawdę nie miałem żadnej satysfakcji. Nieraz życie samo rozwiązuje tego typu problemy. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Pieniądze to jest bardzo drażliwy temat. Mój ojciec miał takie powiedzenie, myślę, że starsi ludzie je słyszeli. Jeśli chcesz kogoś poznać, pożycz mu pieniądze. Jeśli chcesz kogoś poznać, pożycz mu pieniądze. Ja patrzę z dwóch stron tego tematu. Jako człowiek, który pożyczał pieniądze od kogoś i człowiek, od którego pożyczano. Pamiętam, kiedyś podżyrowałem kredyt człowiekowi, którego bardzo dobrze znałem. I po roku zapukał komornik do mnie, że mam niespłacony kredyt. Ja przecież już zapomniałem, że podpisałem mu ten kredyt. I sobie myślę, to na pewno jest jakaś pomyłka, bo przecież ja nie brałem żadnego kredytu. Okazało się, że to nie jest pomyłka, że od niego nie mogą ściągnąć, więc ja będę płacił. No więc pożyczać czy nie pożyczać? Boże Słowo mówi, temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Ale to słowo nie wyklucza pewnej mądrości. Pewne rzeczy dobrze jest skonfrontować z tym, który wie wszystko. I myślę, że kiedy pożyczamy, mając niepokój w sercu, czy pod wpływem emocji, możemy mieć tego typu problemy. Ale kiedy zaufamy Bogu i będzie to Jego wolą, to będzie to błogosławieństwem dla tego, któremu pożyczyliśmy i dla nas. A więc potrzebujemy w tej kwestii pewnej mądrości. I cały ten fragment Bożego Słowa zamyka się w tym, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. O co chodzi? Chodzi o pewną gotowość. Chodzi o po prostu gotowość. O gotowość do znoszenia pewnych rzeczy. No niestety, jest to wkalkulowane w życie Bożego dziecka, że pewne rzeczy musimy znosić. Nie na wszystko mamy odpowiedź, nie we wszystkim zaraz przychodzi rozwiązanie, ale mamy być gotowi, aby przejść taką czy inną próbę. Ten nadstawiony policzek to jest gotowość zmierzenia się z problemem, z sytuacją na wzór Pana Jezusa. Z zastanowieniem, jak On by postąpił na moim miejscu, co On by zrobił. I to jest ta gotowość. I nie zawsze musi chodzić o ten fizyczny policzek, ale to jest ta gotowość poniesienia pewnych strat, nieraz przykrości, czy jakichś trudnych rzeczy. Chciałbym zacytować pewnego filozofa, którego o sympatii z chrześcijaństwem w ogóle nie można posądzić. On nazywał się Fryderyk Nietzsche. To był człowiek, niemiecki filozof, który jest jednym z twórców teorii faszyzmu. I on powiedział coś takiego. A jednocześnie jako filozof przynajmniej literalnie znał Biblię. Znał ten fragment, o którym dzisiaj mówimy, i on powiedział coś takiego. Powiedział, że słowa Jezusa, te słowa właśnie, nie sprzeciwiajcie się złemu, to najgłębsze słowo Ewangelii w pewnym sensie klucz do tych Ewangelii. To powiedział człowiek, który nie kochał Pana Jezusa, który nie żył tak, jak oczekiwał Pan Jezus, ale miał świadomość, że to słowo jest trudne. Ale jest możliwe do wykonania w Twoim i w moim życiu. Pan Jezus uczy nas w praktyczny sposób. Jeszcze bym wrócił do tej historii, a kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę? Idź z nim i dwie. Na podstawie tego prawa żołnierz rzymski wyegzekwował to na Szymonie Cyrenejczyku, aby wziął krzyż Pana Jezusa. Popatrzcie. Szymon Cyrenejczyk. Wszyscy znają nazwisko Szymona z Cyrenei. Dlaczego? Dlatego, że poddał się i wziął ten krzyż. Nie czytamy o nim nigdzie więcej, ale czytamy, że wziął ten krzyż i pomógł Panu Jezusowi go nieść. Kiedy jesteśmy posłuszni Bożemu Słowu, prawu, to niekoniecznie nasze imiona, nazwiska będą tutaj na świecie znane i wcale nie o to chodzi. Ale wiem jedno, że Twoje i moje imię jest zapisane w najważniejszej z ksiąg. I to jest wystarczające. W Biblii już nasze imiona nie będą podane, bo już nic więcej nie będzie spisane, ale w tej Bożej Księdze Życia, jeśli powierzyłeś swoje życie Panu Jezusowi, tam jest Twoje imię. I to jest to, dlaczego warto tutaj na tej ziemi wykonywać Boże Słowo, chociaż nieraz jest trudne. Ale gdybyśmy mieli je sami wykonywać, nie podołalibyśmy. My zawsze możemy liczyć na pomoc tego, który już wszystkiego przed nami doświadczył. I to jest naszą nadzieją, to jest też Bożą obietnicą, że Bóg nas nie pozostawi samymi i we wszystkim nam pomoże. I dzisiejszego wieczoru niech moją i Twoją decyzją będzie to, że jestem gotów nadstawić ten pierwszy i drugi policzek. Czyli jestem gotów, aby we wszelkiej próbie i doświadczeniu chcieć postąpić tak, jak postąpiłby sam Pan Jezus. I myślę, że to jest wystarczające. Więcej nic nie możemy zrobić, ale to jest naprawdę wystarczające. Powstańmy, moi drodzy. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za to, że mówisz dzisiaj do nas, za to, że swoim życiem zaświadczyłeś o sobie, że jesteś dla nas największym świadectwem, że jesteś dla nas najdoskonalszym wzorem. I Ty mówisz przez swoje słowo, jak ma wyglądać nasze życie. I Ty nie chcesz pozostawić nas samych. Ty w każdej próbie i doświadczeniu jesteś gotów nam pomóc. Dlatego, Panie, z tego miejsca i na tym miejscu otwieramy swoje serca. Chcemy Cię naśladować. Chcemy iść za Tobą. Chcemy odnosić zwycięstwa, ale chcemy też przechodzić te próby. I wierzymy to, że przez nie nas przeprowadzisz. Nieraz nasze ciało jest przeciwne temu, nie chcielibyśmy tego, ale wiemy, że aby dojść do tego miejsca, które nam przeznaczyłeś, musimy przez to wszystko przejść. Tobie ufamy, w Tobie jest nasza nadzieja, w Tobie jest nasza wiara. I Twoje słowo mówi, że kto Tobie ufa, nie będzie zawstydzony. Panie, chcemy być jak Ty. Chcemy Cię naśladować. Chcemy się uczyć. Potrzebujemy Ciebie w każdym dniu, w każdej chwili naszego życia. Chcemy być jak Ty. Mając świadomość, że jest to wielkie i trudne zadanie na całe życie i tego życia jest mało, aby dorównać mistrzowi. Ale Panie, Ty patrzysz na nasze serca i Ty sprawiasz chcenie i wykonanie. I wierzymy, że z Tobą, w Tobie i przez Ciebie to wszystko jest możliwe. I dziękujemy Ci za ten czas, za to nabożeństwo, za to, że zachęcasz nas do tego, że warto iść za Tobą, że warto Tobie służyć. I wywyższamy Twoje święte, cudowne, wspaniałe imię Jezus. Amen.